Dzień dobry, mówi Ania Konopacka, a to jest podcast Chodzi o Miasto. Wszystkiego najlepszego z okazji Święta Niepodległości. Cieszę się bardzo, że słyszymy się akurat dzisiaj, bo wiem, że przynajmniej część z Was faktycznie posłucha 11 odcinka Chodzi o Miasto 11 listopada. W dzień wolny, kiedy jest chwila czasu, żeby pomyśleć. A dzieje się teraz bardzo dużo. Pandemia koronawirusa rozpycha się łokciami. Część Polaków, wściekłych i zmęczonych odbieraniem wolności i kolejnymi zaskakującymi decyzjami rządu, wychodzi na ulicę. Stany Zjednoczone, też podzielone, celebrują Święto Wolności, czyli demokratyczne wybory, w których wygrał Joe Biden. Te wydarzenia jeszcze bardziej skłaniają do przemyśleń nad takimi pojęciami jak tożsamość, przynależność, ojczyzna, patriotyzm. Nad patriotyzmem podumamy trochę w drugiej części tego odcinka. Najpierw jednak przenieśmy się ponad 100 lat wstecz. Zadałam więc pytanie mojemu serdecznemu przyjacielowi, Seszkowi Bujakowskiemu, który, kiedy mówi o historii, zmienia się w Davida Attenborough faktów i kontekstów. Wybaczcie przyrodnicze porównanie. Spytałam go o to, dlaczego właśnie 11 listopada świętujemy niepodległość i żeby może coś więcej o tym święcie powiedział. Dostaliśmy nie tylko odpowiedź, ale i szeroki kontekst sięgający tak naprawdę początków I wojny światowej, który jest podstawą do rozumienia ówczesnych nastrojów społecznych w Europie.
Dziś 11 listopada, Święto Niepodległości. Tego dnia, 11 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała zwierzchnią władzę nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Na pamiątkę tego dnia właśnie obchodzimy Święto Niepodległości. Ale ta data nie była oczywistym wyborem, bowiem zdobycie niepodległości było procesem, a nie jakoś jednokrotnym wydarzeniem. Ta Rada Regencyjna, która była takim tymczasowym organem władzy wykonawczej ustanowionym przez Niemców i Austro-Węgrów po tym, jak zajęli Królestwo Polskie, odbijając je z rąk carskiej Rosji, i ta Rada Regencyjna była taką tymczasowym organem dającym taką obietnicę Polakom, obietnicę przyszłej niepodległości, no to na przykład ta Rada Regencyjna już 7 października 1918 roku wydała deklarację niepodległości. Mogła to, ta data być uznana za datę do świętowania. Mogło być też 14 listopada 1918 roku, bo to 3 dni później, po przekazaniu władzy nad wojskiem, 3 dni później Rada Regencyjna się rozwiązała i dała pełnię władzy w kraju Józefowi Piłsudskiemu. Mógłby być też 7 listopada 1918 roku, kiedy w Lublinie został powołany tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, i to była taka data, którą propagowali socjaliści jako datę niepodległości. Z kolei obóz narodowy optował za datę 15 sierpnia 1917 roku, czyli jeszcze wcześniej, kiedy pod przewodnictwem Romana Dmowskiego został założony w Paryżu Komitet Narodowy Polski. No ale tak się stało, że w Polsce po I wojnie światowej władzę przejął obóz Piłsudczyków, obóz sanacyjny. No i stanęło na 11 listopada w 1937 roku, czyli prawie 20 lat później, już po śmierci marszałka Piłsudskiego, ta data została oficjalnie uznana jako Narodowe Święto Niepodległości. I nie wiadomo, na ile intencjonalne to było czy nie, ale ta data zbiega się z generalnym, powszechnym na Zachodzie uznawaną datą końca I wojny światowej, który do dzisiaj jest świętem w wielu państwach alianckich, które wystąpiły po stronie aliantów w wojnie. Bowiem właśnie 11 listopada 1918 roku o 5 rano w wagonie kolejowym we francuskiej miejscowości Compiègne przedstawiciele aliantów podpisali rozejm z ostatnim walczącym państwem centralnym, czyli z cesarstwem Niemiec, pod podpisano ten rozejm o 5 rano i miał obowiązywać od godziny 11, czyli od 11 godziny 11 dnia 11 miesiąca tego roku, tak to wymyślili. I chociaż walki trwały jeszcze do końca tego dnia, zanim ta wiadomość się rozeszła po całym froncie, jednak ten rozejm definitywnie skończył ten jeden z najtragiczniejszych konfliktów w historii ludzkości. I chociaż rozejm musiał być jeszcze trzykrotnie przedłużany, bo traktat wersalski kończący wojnę i tworzący nowy ład został podpisany dopiero 28 czerwca 1919 roku, ale po dziś dzień się przyjęło tak symbolicznie uznawać 11 listopada za datę końca I wojny światowej. I już kolejnego roku, już w 1919 roku, były pierwsze obchody tego święta na Zachodzie, bowiem podczas wizyty francuskiego prezydenta Raymonda Poincaré u króla angielskiego Jerzego V w pałacu Buckingham. Pierwszy raz oficjalnie w oficjalnej ceremonii uczczono koniec wojny i dwoma minutami ciszy uczczono pamięć poległych. I właśnie ten schemat, ten, że ten dzień jest dniem, w którym się pamięta o poległych i poszkodowanych w trakcie tej wojny, tego dnia ten schemat ustalony do dziś jest praktykowany w wielu państwach zachodnich. Dzisiaj w Anglii i we wszystkich krajach należących do Commonwealth dzień ten jest obchodzony pod nazwą Remembrance Day albo Remembrance Sunday, bowiem odbywa się w niedzielę, najbliższą 11 listopada, dlatego nie jest jako tak oficjalnym dniem, oficjalnym świętem, no ale jest powszechnie obchodzony, zawsze w oficjalnych uroczystościach bierze udział królowa, premier, lider opozycji. Nawet dwa lata temu był wielki skandal, bo więc gdy Jeremy Corbyn, lider opozycji, pojawił się w niestosownym stroju, bowiem ubrał taką troszkę wyglądającą sportowo kurtkę przeciwdeszczową i był to wielki skandal, ponieważ uznano, że wyglądał niestosownie. W tym roku uroczystości również się odbyły. Zawsze uroczystości odbywały się pod takim symbolicznym grobowcem nazywanym cenotaf. I w tym roku również się odbyły, oczywiście zachowując bezpieczny sanitarny dystans. Z tym, że musiano ten symboliczny monument oczyścić, ponieważ niedawno podczas protestów Black Lives Matter pokazało ktoś zrobił na tym monumencie graffiti. No i takim symbolem tego dnia w Wielkiej Brytanii i we wszystkich państwach Commonwealth jest kwiat maku. Dlatego mówi się też na ten dzień Poppy Day. Wzięło się to od słynnego wiersza żołnierza kanadyjskiego z czasów I wojny światowej Johna McCrae, który napisał wiersz In Flanders Fields, czyli na polach Flandrii, gdzie właśnie opisuje, jak to groby jego przyjacieli są porośnięte makami. No i dlatego wszystkie osoby publiczne, politycy, prezenterzy w telewizji i zwykli ludzie kupują sobie takie atrapy tych maków i przypinają do kurtki czy do marynarki. We Francji ten dzień jest świętem państwowym, znanym jako Armistice, czyli rozejm. Odbywają się uroczystości pod grobem nieznanego żołnierza przy łuku triumfalnym. Tak samo w Belgii jest to dzień wolny od pracy, również znany jako Armistice. W USA też to jest święto znane pod nazwą Veterans Day. I dlaczego ten dzień jest taki ważny, że jest świętem w tych państwach po dziś dzień? Bowiem dla tych społeczeństw ta wojna, czy efekty tej wojny, to była trauma. W naszej polskiej perspektywie to się trochę rozmywa, mimo tego, że prawdopodobnie około 1 000 000 Polaków zostało powołanych do armii zaborczych i walczyło przeciwko sobie i front przechodził przez nasz kraj był bardzo zniszczony, to mimo to przez to, że efektem tej wojny była niepodległość, nasza ocena jest pozytywna i zapominamy o tych okropieństwach. W w kontekście I wojny światowej. A dla państw zachodnich, czy nie tylko dla państw zachodnich, to była rzeźnia, to była hekatomba. Szacunki są ofiar są niedokładne, różne, oscylują pomiędzy 8,4 a 11,8 miliona ofiar. Charakterystyką tej wojny było to, że te ofiary to były przede wszystkim żołnierze. Około 90% to byli żołnierze, w przeciwieństwie do II wojny światowej, gdzie umierali cywile. Najwięcej zginęło Niemców, około 2 miliony. Około 1,3-1,4 miliona Francuzów. Podobnie Rosjan. Francuzów zginęło w liczbach względnych 3,4% populacji. Niemców 3%. Mieszkańców Austro-Węgier 1,9%. Choć w stosunku do ludności najwięcej zginęło Serbów oraz Rumunów. Inwalidami zostało 2,7 miliona Niemców i ponad milion Francuzów. Ale taką statystyką opisową, która najbardziej zadziałała na moją wyobraźnię, będzie, tu cytuję, na 10 Francuzów w wieku od 20 do 45 lat śmierć poniosło dwóch, jeden został inwalidą, trzech przez pewien czas nie mogło pracować i tylko czterech wyszło z wojny bez szwanku. Jest to cytat z książki profesora Andrzeja Chwalby Samobójstwa Europy, z której też wyciągnąłem poprzednie statystyki. I nie sposób zrozumieć późniejszego poparcia dla Hitlera przez społeczeństwo niemieckie, w którym było wielkie poczucie niesprawiedliwości. Nie sposób zrozumieć takiej bierności państw zachodnich już w przededniu II wojny światowej w opieraniu się stanowczym Hitlerowi. Nie sposób zrozumieć, dlaczego Francja, marszałka Petain, zaczęła kolaborować z Hitlerem bez właśnie zrozumienia, jak dużą traumą były te ofiary I wojny światowej. I co takiego się stało w tej wojnie, która jak się rozpoczynała, to wszyscy myśleli powszechnie, że wojna potrwa kilka miesięcy i co widać na archiwalnych nagraniach, rekruci szli do wojska zadowoleni, uradowani, śpiewali, rzucali czapkami. Co takiego się stało, że ta wojna zaskoczyła tak bardzo społeczeństwa europejskie? Co wpłynęło na to, że ta wojna była taka inna od tego, co ludzie dotychczas znali? Co tak bardzo ich zszokowało w rezultatach tej wojny? Najpierw dla osób, które może tego nie pamiętają ze szkoły, szybko nakreślmy tło wydarzeń, jak w ogóle doszło do I wojny światowej, bowiem zaczęło się od zamachu w Sarajewie na następcę tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, dokonanego przez bośniackiego Serba, Gavrilo Principa. I ten zamach doprowadził do lokalnej wojny Austro-Węgier z Serbią. Ale ponieważ pięć głównych mocarstw europejskich było ze sobą powiązanych różnymi sojuszami i miało różne sprzeczne interesy, ta lokalna wojna doprowadziła do reakcji łańcuchowej, która doprowadziła do wojny globalnej. No i trzonem tej wojny było pięć mocarstw europejskich. I tak, z jednej strony były państwa ententy, czyli Francja, Wielka Brytania i Rosja, tak zwani alianci, którzy stanęli naprzeciw dwuprzymierza, czyli Cesarstwa Niemieckiego i monarchii austro-węgierskiej. No i do tych dwóch bloków dołączyło wielu sojuszników, na przykład do aliantów Królestwo Włoch, Serbia, Belgia, czy w końcowej fazie wojny Stany Zjednoczone, a po stronie państw centralnych, czyli tego dwuprzymierza, opowiedziało się Imperium Osmańskie, czyli Turcy, oraz Bułgaria. Ponadto mówimy o czasach, które były jeszcze momentem kolonializmu. Stąd Wielka Brytania rekrutowała żołnierzy w swoich dominiach, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, czy bardzo wielu żołnierzy wyciągnęła z Indii. Francja natomiast czerpała żołnierzy ze swoich kolonii. Bardzo wielu żołnierzy z Afryki. Ponadto do wojny przyłączył się też różne egzotyczne państwa jak Japonia czy Syjam. I chociaż walki toczyły się na całym świecie, no to jednak była to przede wszystkim europejska awantura. Ówcześni generałowie sztabowi planowali prowadzić wojnę, jaką znali dotychczas, czyli tak zwaną wojnę manewrową, żeby szybkimi ruchami wojsk wymanewrować przeciwnika. Ale rzeczywistość ich zaskoczyła, ponieważ doszło do wojny okopowej, takiej stacjonarnej. Początkowo okopy miały być tylko środkiem doraźnym, chwilowym zatrzymaniem się, żeby podciągnąć posiłki, podciągnąć amunicję, przygotować się do dalszej walki, ale okazało się, że gdy po jednej i po drugiej stronie przeciwnicy się okopali, niemożliwe było zdobycia pozycji przeciwnika. Przy ówczesnej technice okazało się, że dużo prościej jest się bronić niż atakować. I tak armie stojące naprzeciw siebie w okopach, nieraz w odległości tylko par 10 metrów, rozbudowywały swoje okopy. Dobudowywały kolejne linie okopów na wypadek przełamania pierwszej linii. Budowały bunkry. Te okopy były później rozbudowane wielopiętrowe. Podprowadzano linie kolejowe, żeby móc szybko transportować posiłki czy amunicję na atakowane odcinki frontu. I tak naprzeciwko siebie zaczynały stać dwie rozciągnięte nieraz na setki kilometrów twierdze. No i o ile na froncie wschodnim jeszcze dochodziło do tych przełamań frontów i do takiej walki manewrowej, ze względu, że na froncie wschodnim były to, czy tym froncie, który był przez Polskę przechodził, były to dużo większe obszary i ta sieć kolejowa była dużo słabsza, to na froncie zachodnim, który przechodził właśnie przez Belgię, Francję, front został zaryglowany. Co rusz próby ofensyw z jednej czy z drugiej strony doprowadzało tylko do ogromnych strat w ludziach i bardzo niewielkich albo żadnych zyskach terytorialnych w posunięciu się do przodu. I tak, takie ataki były przygotowywane najczęściej zmasowanym atakiem artylerii, względnie czasem jakimś podkopem i na przykład próbą podsadzenia jakiejś dużej miny. I tak na przykład podczas bitwy pod Somą Brytyjczycy przez 5 dni, przygotowując ofensywę przez 5 dni z 1500 dział, wystrzelili 1,5 miliona pocisków. No i później na tak zmęczonego wroga armie próbowały zrobić wypad piechoty z okopów. Tylko najczęściej te wypady z okopów nie zdobywały linii przeciwnika. A artyleria powodowała, te ostrzały artyleryjskie, mimo tego, że ówczesne moździerze czy chałubice były jeszcze bardzo niecelne, ale mimo to artyleria była głównym powodem śmierci i ran ówczesnych żołnierzy. Żołnierz w okopie za dnia walczył albo był w ciągłej gotowości do walki, zaś noc to był okres przygotowań. Wychodzili przed okopy, rozciągali druty kolczaste, kopali wilcze doły, podkładali miny. Żołnierz widzący co rusz śmierć swoich towarzyszy i sam nie będący pewny, czy za chwilę nie podzieli ich losu, miał dwa wyjścia. Albo zupełnie zobojętnieć na otaczającą go rzeczywistość, albo oszaleść. Stąd cytat z austriackiego żołnierza. Rodzi się w człowieku absolutna obojętność na wszystko, co świat oferuje, z wyjątkiem obowiązku walczenia. Jesz kromkę chleba, obok ciebie w okopie pada od kuli człowiek. Przez moment patrzysz na niego, potem jesz dalej swój chleb. W końcu rozmowa o własnej śmierci tak samo mało cię porusza, jak rozmowa o zaproszeniu na oficjalny lunch. Koniec cytatu. Żołnierze często też wspominali w listach albo we wspomnieniach straszliwe jęki rannych towarzyszy, którym nikt nie mógł pomóc, bo na przykład akurat leżeli przed linią okopów i za dnia żaden kolega nie odważył się wyjść z okopu, żeby nie być zastrzelony przez snajpera. Dlatego czekali do zmroku, żeby pomóc rannym. Ale często ranni nie dotrwali do zmroku. I stąd przez to, że był taki impas na froncie zachodnim, dochodziło do takich strasznych decyzji, jak na przykład bitwa pod Verdun, gdzie niemieccy sztabowcy wyliczyli, że Francuzi mają większe straty średnio niż oni, bo wyliczyli, że to jest 5 do 2 w ludziach, a ponieważ Francja jest mniej ludnym krajem niż Niemcy, uznali, że będą, że przeprowadzą taką zmasowaną ofensywę Verdun, że Francja się wykrwawi i będzie musiała skapitulować w wojnie. Bitwa trwała prawie rok. Po jednej i po drugiej stronie było ponad 300 tysięcy ofiar, czyli rannych i zabitych, ale Francja mężnie stała na stanowisku i nie skapitulowała i Niemcy odeszli od ofensywy. Z kolei alianci, przeprowadzając ofensywę nad rzeką Somą we Francji, ofensywę, która jest uznawana za najkrwawszą bitwę w historii ludzkości, bowiem przez niecałe 6 miesięcy ofiar było ponad 1 000 000, łącznie po obu stronach, czyli zabitych i rannych. Jaki był efekt tej ofensywy? Miejscami aliantom udało się przesunąć front o 3 do 10 km. Stąd głosy ówczesnych ludzi o krwawej, bezmyślnej jatce czy ludzkiej rzeźni. Takim barbarzyńskim symbolem I wojny światowej jest też użycie gazów bojowych. Pierwsi gaz bojowy użyli na większą skalę Niemcy 22 kwietnia 1915 roku pod Ypres, ale później gazy bojowe wykorzystywali też Brytyjczycy i Francuzi. Gazy prowadziły do śmierci w okropnych męczarniach poprzez uduszenie lub poparzenia. Czasem wywoływały ślepotę tymczasową lub permanentną. I tu ciekawostka, po brytyjskim ataku gazowym Adolf Hitler był tymczasowo oślepiony. Po skończonej wojnie wielu żołnierzy miało problem, żeby zapomnieć to, co doświadczyli. Nie umieli wrócić do normalnego życia. Nie umieli nawiązać kontaktu z ludźmi, którzy nie doświadczyli, nie zobaczyli takiego irracjonalnego okrucieństwa. Dlatego powstawało po wojnie mnóstwo stowarzyszeń weteranów, ponieważ tych ludzi łączyła wspólnota tych ciężkich doświadczeń i tylko w grupie byłych żołnierzy potrafili znaleźć zrozumienie. Utracone pokolenie, jak mówiono o młodzieży, której młodzież przepadła na tą pierwszą wojnę światową. Świetnie obrazuje to klasyczna książka Erisia Remarka Na zachodzie bez zmian. Właśnie tą ideową młodzież, która idzie chętnie, się zaciąga do wojny, ale tam uczy się tylko zabijać, totalnie obojętnieje na śmierć. I z drugiej strony pokazuje się ten brak kontaktu, brak porozumienia głównego bohatera z członkami swojej rodziny, kiedy wraca na przepustkę. Kolejnym takim problemem, który powstał po wojnie, na który społeczeństwa były zupełnie nieprzygotowane, to była ogromna liczba inwalidów wojennych, ludzi bez kończyn, oślepłych po atakach gazowych. Częstym problemem był szok pourazowy, tak zwany z angielskiego shell shock, czyli szok artyleryjski. Nieraz żołnierze wpadali w paranoję, w głębokie stany lękowe, bezsenność, z drugiej strony koszmary. Mieli tiki nerwowe i wielu nie mogło po wojnie też dojść do siebie. Tym bardziej, że ówczesna psychiatra wojskowa leczyła je głównie hipnozą, narkotykami albo elektrowstrząsami. Szczególnie dotkliwe były przypadki żołnierzy z ranami twarzy. W 1918 roku szacowano, że takich żołnierzy jest aż 280 tysięcy. Często oszpeceni nie chcieli już wrócić do swoich rodzin, do własnych żon, nie chcieli wrócić do miejsc zamieszkania, nie chcieli się pokazywać tak, jak wyglądają, dlatego wielu z nich żyło od tego czasu w specjalnych przytułkach dla nich zorganizowanych bez luster. Społeczeństwa były na to zupełnie nieprzygotowane. Inwalidzi budzili współczucie, ale również obrzydzenie i czasem też złość, ponieważ w zmęczonych gospodarkach powojennych ich utrzymanie często było z pieniędzy podatników i dlatego to budziło złość. Ale z takich ciekawostek miejskich, to właśnie takim zwyczajem upamiętniania tego poświęcenia inwalidów są liczne place inwalidów, które były tak nazywane od tamtego czasu. Na przykład jest plac inwalidów w Warszawie czy w Krakowie. A inną takim zwyczajem po I wojnie światowej to były groby nieznanego żołnierza. Dlaczego akurat wtedy? Z powodu tych strasznych ostrzałów artyleryjskich, ponieważ mnóstwo zwłok było nieidentyfikowalnych albo zakopanych gdzieś w błocie i dopiero były odkupywane wiele, wiele lat później. I pierwsza wojna światowa zmiotła stary świat, stary ład społeczny. Dynastie upadały. Upadły dynastie Hohenzollernów, Habsburgów, Romanowów i Osmanów. Państwo austro-węgierskie zupełnie się rozpadło. Zaczęły się szerzyć nowe idee demokratyczne i socjalistyczne. Stąd na przykład rewolucja socjalistyczna w Niemczech i udana rewolucja bolszewików w Rosji. Ale coś się skończyło, a coś się zaczęło. Wiele narodów uzyskało po raz pierwszy niepodległość, albo tą niepodległość odzyskało, jak właśnie Polacy. I dobrze sobie czasem uzmysłowić, że to, co na przykład dla mojego pokolenia jest zupełną oczywistością, jak niepodległość, dla ludzi z naszych przodków 100 lat temu było spełnieniem marzeń.
Ten odcinek powstał tak naprawdę dzięki babci mojej serdecznej koleżanki. Była u niej tego lata z wizytą. Rozmawiałyśmy sporo, choć zawsze jakoś niewygodnie. To przez próg, to w przedpokoju. To nie są dobre czasy na spotkania. Pani Regina opowiadała mi o Syberii. Została wywieziona razem z najbliższą rodziną na teren północnego Kazachstanu, kiedy miała 12 lat. Ja opowiadałam jej o moim podcaście. Pani Regina powiedziała mi wtedy: proszę powiedzieć słuchaczom, żeby kochali Polskę. A ja akurat wtedy byłam na Polskę bardzo zła. Za kłamstwa w telewizji, za brak partnerskiego dialogu, zaczynając od rodzin, a na rządzie skończywszy. Za dziwne umiłowanie do cierpienia, za brzydotę reklam, za śmieci w lasach. Za to, że zgwałcone kobiety są wypytywane na komendzie, w co były ubrane tamtego dnia i czy to przypadkiem nie ich wina. Wcale mi się nie podobało, że tak myślę. Że nie mogę przytaknąć i powiedzieć: teraz już wszystko dobrze, żyjemy w szczęśliwym i pięknym kraju. Czy powinnam powiedzieć o tym pani Reginie od razu? Nie umiałam. Nie wiedziałam, czy mogę. Ale pewnie słyszy mnie pani teraz. Jestem bardzo ciekawa, co pani powie. Żyjemy razem w tej samej Polsce, tylko że pani Regina patrzy z innego punktu widzenia i ja z innego. Zresztą, czy to w ogóle jest możliwe, żeby nasze punkty widzenia się spotkały? A może i w tym przypadku jest tak, jak u żołnierzy po I wojnie światowej, o których mówił Stachu. Że ten, kto tego nie przeżył, nie zrozumie. Że wszystko, co dzieje się po, też jest odbierane inaczej przez grupę wspólnoty doświadczeń i przez grupę, która tych doświadczeń nie ma. Że najlepsze, co możemy zrobić, to po prostu okazywać sobie wzajemnie szacunek i chęć wysłuchania. Bo my teraz też wcale nie żyjemy w epoce dobrobytu. Żyjemy w kryzysie ekologicznym, a przyszłością straszy się niezależnie od rządów czy sytuacji politycznej. Pani Regina Szablowska-Lutyńska przez 6 lat życia na Syberii prowadziła dziennik. Po latach spisała swoje wspomnienia i wydała książkę. We wstępie do Zwołynia do stacji Taincza czytam coś, co chyba rozwiewa moje wątpliwości. Do przyspieszenia pracy nad opracowaniem moich syberyjskich notatek skłoniła mnie rozmowa z moją wnuczką Gabi. Miała ona napisać wypracowanie na dowolnie wybrany temat i postanowiła wykorzystać fragmenty usłyszanych wcześniej opowiadań z pobytu swojej babci na Syberii. Gdy stanęła przede mną 12-letnia dziewczynka i powiedziała, że może już notować, zdałam sobie sprawę, że nie będzie mi łatwo przekazać niektóre wydarzenia tak, by były one dla niej zrozumiałe. Wychowanemu w zupełnie już odmiennych warunkach dziecku jest bardzo trudno zrozumieć dziwne dzieje tamtego nieludzkiego okresu oraz niektóre absurdalne poczynania ludzkie. Ja w jej wieku musiałam się zetknąć z wieloma smutnymi wydarzeniami i to spowodowało, że z konieczności zbyt wcześnie przestałam czuć się dzieckiem wymagającym opieki. Podobnie jak inne dzieci, pracowałam ciężko, zdobywając chleb nie tylko dla siebie. Było mi żal, że przez 6 najlepszych do nauki lat musiałam żyć w trudnych warunkach i przerwać naukę. Mimo to nie ma w moich wspomnieniach nienawiści. Pozostało jednak trochę smutku i zaduma nad bezbronnością ludzi wobec przemocy. Teraz, po wielu latach, nawet mnie samej niektóre moje przeżycia wydają się nieprawdopodobne. Zupełnie jak gdyby to była jakaś koszmarna bajka nie z tego świata. Nie byłam więc zbytnio zaskoczona, gdy w pewnej chwili posłyszałam: Babciu, to nie jest możliwe, by kogoś bili za to, że zabrał parę garści pszenicy lub by mogli wsadzić do więzienia za to, że wilki zjadły woły. To nieprawda. Nie mogłam się zdobyć na to, by powiedzieć dziecku, że był to czas, gdy katowano i zabijano ludzi za nic. Może kiedyś, gdy nasze wnuki i prawnuki będą starsze, łatwiej będzie im zrozumieć i zastanowić się nad smutnym okresem życia, niespodziewanie zgotowanym ich pradziadkom oraz dziadkom, którzy w tym czasie byli jeszcze dziećmi. Pani Regina nagrała też coś specjalnie dla nas na dzisiejszą okazję.
W tym roku minie 80 lat. Od dnia, kiedy deklamowałam Ziemiance na Syberii wiersz Antoniego Bogusławskiego. Byli zebrani wszyscy Sybiracy, którzy byli wywiezieni 13 kwietnia 1940 roku z Wołynia. To byli nasi znajomi. To był wiersz napisany przez niego z okazji 11 listopada. Ja go pamiętałam. Pamiętałam może dlatego, że był bardzo ładny, a poza tym ja znałam pana Antoniego Bogusławskiego, bo przyjeżdżał do swojej rodziny tam. Niedawno, kilka temu lat, my ledwo przyszliśmy na świat, gdy szabli mocy i ducha siła głaz Polsce z grobu odwaliła. Huczały jeszcze grobem działa, cała się ziemia w krwi kąpała. Gdy zawitały jak jaskółki, choć jesień była polskie pułki. Kiedy chorągiew z orłem białym w poszumie zwiła się wspaniałym i kiedy trysła pieśń ustami, pieśń o tym, żeśmy Polakami. To, co zmarłe pokolenie, to, co się uznali ze wspomnienia, wolność narodów, święte prawo, zleciało w górę nad Warszawą. Zygmunta biło dzwon w Krakowie, Orłowy wzięło lot we Lwowie, nad Wilnem, Śląskiem i Poznaniem zamigotało z już zaraniem. I rozpaliło jasne znicze na życie nowe budownicze. Na wielki żywot pełen chwały dla całej Polski zmartwychwstały. Da Bóg, by przez długi szereg lat znicze swoje niosła świat. Niestety, wszystko się zawaliło 1 września 1939 roku i potem 17, kiedy weszły dwa sąsiednie kraje na teren Polski. 80 lat temu, a pamiętam, jak wszyscy ci starsi z pokolenia autora zaczęli płakać, jak ja mówiłam ten wiersz. To było wzruszające. Mówiłam ten wiersz w takiej biednej ziemiance, którą dostaliśmy od Kazacha Majmaka i tam zamieszkaliśmy.
Dzięki naszym rozmowom zaczęłam się głęboko zastanawiać, co to w ogóle znaczy kochać Polskę. Czym jest patriotyzm? Co to jest polskość? O pomoc w rozważaniach poprosiłam parę osób, których zdanie cenię wysoko.
Więc jeżeli chodzi o patriotyzm, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że słowo to pochodzi od tater, czyli ojciec, czyli taka tutaj mówimy o takiej trochę ojcowiźnie, ojczyźnie, jak to tutaj w kulturze, z której pochodzimy, bywa. Ojciec, mężczyzna jest kojarzony z walką, z obroną, z umieraniem, no z takim bardzo taką twardą postawą, która bardzo wpływa na to, jak patriotyzm jest obecnie w Polsce postrzegany. Kolejna rzecz jest taka, że patriotyzm zdaje się być trochę taką domeną jakiejś części Polaków, może połowy Polaków. Jakiejś części, może ja uważam, że to wszystko nie jest takie symetryczne. Ta grupa ludzi uzurpuje sobie prawo do nadawania znaczenia temu terminowi. Czyli ta grupa ludzi mówi, czym jest Polska, co jest dobre, a co złe, kim są bohaterzy narodowi, jacy to są bohaterzy, jakie tutaj są wartości etyczne, według których prawdziwy Polak, patriota powinien postępować. A jeżeli kwestionuje się te wartości, to wtedy się już nie jest patriotą i tak naprawdę już zależy, jak daleko to zajdzie, się już nie jest tak za bardzo Polakiem. Więc niestety dla mnie właśnie, bo to są takie trochę dwa patriotyzmy. Jeden to jest ten patriotyzm, który jest właśnie takim gotowcem, a drugi jest taki, który trzeba sobie samemu jakoś ukuć. I wydaje mi się, że widząc, co się teraz obecnie dzieje w Polsce, jakby no dzieje się bardzo intensywna praca, żeby ten nowy patriotyzm jakoś tutaj wybudować. Myślę sobie, że to może nie jest w sumie dążenie do patriotyzmu, a bardziej do matriotyzmu, do jakiejś takiej innej wersji właśnie polskości i głębszego myślenia nad tym, jak żyć w Polsce. Bo właśnie, jeżeli chodzi o ten patriotyzm, to też mi przychodzi do głowy, że po angielsku patriotyzm to jest independence, a od independence nie jest aż tak daleko w języku angielskim do interdependence, czyli w polskim można by to było przetłumaczyć jako współzależność. I wydaje mi się, że ten nowy patriotyzm właśnie powinien rozszerzyć rozumienie niepodległej Polski jako Polski, która jest wplątana w zależności zarówno wewnętrzne, czyli pomiędzy obywatelami różnego typu, z różnych ścieżek życiowych, o różnych pomysłach na życie, ale też z polską współzależność z całym globalnym światem. Dlatego tego bym sobie i Polsce i Polakom życzyła, żeby polskość i polski patriotyzm był wzbogacony przez tego typu postrzeganie.
Patriotyzm to jest uczucie, poczucie, postawa. Może być wartością samą w sobie. Ze założenia i w takim moim prywatnym odczuciu jest czymś dobrym, ponieważ oznacza miłość, szacunek, troskę o wspólne dobro, otwartość. Przejawia się on w chęci i gotowości do działania dla dobra wspólnoty, a nie tylko we własnym interesie. Patriotyzm nie wyklucza, patriotyzm łączy. Tak myślę. Postawa patriotyczna zakłada poszanowanie różnorodności, bo wspólnotę lokalną czy narodową tworzą przecież przeróżni ludzie i grupy ludzi. Patriotyzm jest miłością, czy też przywiązaniem do miejsca, z którego pochodzę, albo w którym mieszkam, bo czemu nie? No i to zakłada, że chcemy dobrze dla tego miejsca, dla siebie, dla ludzi wokół. Nie zamykamy się jednak w swojej bańce, tylko interesujemy się tym, co się dzieje dookoła. Czerpiemy, inspirujemy się. Jako patriotka, w sensie takiego patriotyzmu narodowego, jestem otwarta na innych, w cudzysłowie, no bo skoro ktoś chce dołączyć do miejsca, w którym jestem, to znaczy, że udało nam się tutaj stworzyć coś wartościowego, coś, co przyciąga, a jednocześnie ci ludzie przyniosą ze sobą też coś swojego. I dzięki temu może się wydarzyć coś nowego, powstać coś nowego i myślę, że no taki sposób świat się zmienia. Idzie do przodu. Tak sobie myślę, że patriotyzm tak chyba najbardziej przejawia się w takim codziennym życiu. Mówię o takich zwykłych rzeczach jak dbałość o język, wspieranie polskich firm, produktów, przedsiębiorstw, segregowaniu śmieci, uczestnictwie w życiu kulturalnym, mówię o turystyce krajowej, z takich może bardziej poważnych rzeczy, chodzenie na wybory, czy jakiekolwiek też angażowanie się w życie społeczne, polityczne. A to, co mnie najbardziej boli, kiedy mówimy o patriotyzmie, to to, że dzisiaj on jest tak często mylony, czy wręcz utożsamiany z nacjonalizmem, albo spłycany do, w sumie nie za bardzo na ten moment potrzebnej gotowości oddania życia za ojczyznę.
Patriotyzm to silne poczucie związku z ziemią, na której się urodziłam. A przede wszystkim duchowy związek z ludźmi, którzy tu są, byli i będą mieszkać i żyć jako Polacy, Polanie. Związek z tymi, którzy walczyli o niepodległość i oddawali za nią życie. Którzy mówią prawdę, którzy potrafią dzielić się z bliźnim, pomagają potrzebującym.
Nie będę chyba specjalnie oryginalny, jeśli powiem, że słowo patriotyzm zostało w ostatnim czasie zawłaszczone przez grupy, które niekoniecznie prezentują patriotyczną postawę. To znaczy, gdybym miał powiedzieć, z czym to słowo mi się kojarzy, to kojarzy mi się teraz głównie z przemocą, tą i fizyczną, i taką ideologiczną. Natomiast bardzo chciałbym, żeby to skojarzenia się zmieniły i żeby patriotyzm zaczął kojarzyć się z odpowiedzialnością, odpowiedzialnością za siebie, swoje otoczenie i pośrednio też za cały kraj. Natomiast żeby nie było w nim tej takiej dozy pompatyczności, tego takiego mesjanizmu i tego wszystkiego, co chcielibyśmy, żeby kojarzyło się z Polską, a przez to, jak ten patriotyzm polski jest prezentowany, kojarzy się coraz mniej.
Patriotyzm jest chyba dbaniem o ludzi mieszkających w danym kraju. To znaczy troska o to, żeby wszystkim działo się dobrze, żeby szanse były wyrównywane. Uważam, że patriotyzm to dbanie o lokalną społeczność, to płacenie podatków, nie miganie się od podatków, to wszystkie takie działania solidarnościowe, które mają sprawić, że ludziom generalnie w danym kraju żyje się lepiej. Chodzi mi o to, że wszystkim ludziom, tak empatycznie, czyli nie chodzi o to, żeby tylko obywatelom danego kraju żyło się w tym kraju lepiej, tylko po prostu tym, którzy przyjadą również. Patriotyzm to dla mnie dbanie o świadome społeczeństwo, kształcenie go, dbanie o służbę zdrowia, tak żeby każdy członek tego społeczeństwa czuł się bezpiecznie. Chyba tak, chyba to jest takie ogólne dbanie o dobrostan. Nie widzę tutaj miejsca na jakieś ikony, na jakieś pieśni, na jakieś wydarzenia podnoszące morale i przynależność do jakiegoś kraju. Bardziej widzę taką pracę u podstaw związaną z polepszeniem sytuacji bytowej ludzi na danym terenie.
Na pewno patriotyzm będzie mi się zawsze kojarzył z pierwszą klasą i uczeniem się jakichś wierszyków i uczeniem się hymnu na pamięć, który trzeba było zawsze śpiewać i z tymi flagami, które zawsze powiewały. Ale nie wiem, czy był w tym przekazywany jakiś głębszy sens. Z kolei coś, czego nauczono mnie w domu, to raczej nie był patriotyzm, ale ja nie wiem, czy jest takie słowo, ale takie przywiązanie do ojcowizny, czyli czegoś, co jest taką jakby małą ojczyzną. I to jest chyba coś, co jest dla mnie ważne i do dzisiaj jakby taki krajobraz miejsca, z którego pochodzę, jest dla mnie niesamowicie ważny. Co do polskości, to w zasadzie zupełnie nie wiem, co to jest. Nie wiem, mamy tutaj tak różnych ludzi, że w zasadzie chyba to, co nas spaja, to wspólny język w tym momencie, bo chyba tylko tyle nam gdzieś tam zostało. Natomiast dla mnie bardzo dużą taką domeną samej polskości i w tym języka jest literatura. I łatwość wyrażania myśli w tym języku, bo w nim się myślało od zawsze, że po prostu to jest zbudowane na języku, który się rozumie i na literaturze, która jest jakimś tam bardzo już długim, długotrwającym zapisem tego, co różni ludzie mówiący tym samym językiem myśleli kiedyś i myślą teraz.
Polskość ma się w sercu. Jest to silne przywiązanie do tradycji, którą krzewili poprzednicy, tradycji religijnej, narodowej, kulturalnej. Polskość to chleb smakujący jak chleb, mleko bez konserwantów, placki ziemniaczane i kapusta zasmażana, szum lasu i odgłos z pól i łąk. Nigdzie na świecie takiego nie ma. A w rzekach płynie wartka czysta woda i kamienie granitowe w górach i kozice w Tatrach, a nad morzem bursztyny. Polska to kraj, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi dla uszanowania darów nieba. To Norwid. A jest ich cała rzesza. Mickiewicz, Sienkiewicz, Wyspiański, Konopnicka, Żeromski. To Chopin z pięknymi mazurkami, które zawsze rozpoznam. To dzwony kościołów wzywające na anioł pański. To hejnał z wieży mariackiej. To biało-czerwona i orzeł w koronie.
Natomiast jeśli chodzi o polskość, to tutaj moje skojarzenia są dużo szersze. To znaczy uważam, że polskość definiuje się różnie na różnych obszarach Polski. To znaczy inaczej będziemy ją rozumieli na Śląsku troszeczkę, inaczej na Pomorzu, w górach czy gdzieś tam na Suwalszczyźnie. Polskość to to, co postrzegamy jako siebie i swoje otoczenie w kontekście całego kraju, ale tworzą ją te małe elemenciki właśnie regionalne i tak na przykład na Śląsku z polskością kojarzą mi się pochody orkiestr dętych, górniczych, które kiedyś można było obserwować i słuchać na ulicach. Teraz tego jest coraz mniej, ale mam nadzieję, że ta tradycja wróci. Także tutaj moje skojarzenia są już nieco lżejsze i chyba bardziej przyjemne.
A czym jest dla mnie polskość? Polskość jest dla mnie teraz czymś trudnym, z czym się trzeba mierzyć, bo przez to, że Polskę, hasło polskość, hymn, flagę i tak dalej jakoś zawłaszczyły osoby, które robią z nimi rzeczy, których nie pochwalam, to trochę czuję, że to nie jest moja Polska, więc polskość jest dla mnie w tej chwili czymś dość obcym. Lubię ten kraj, lubię tę przestrzeń, lubię ten teren, lubię tutejszą przyrodę, tutejsze miasta, wsie, przestrzeń, polskie morze, polskie góry i tak dalej, ale samo hasło polskość, Polska, już usłyszałam je w tak okropnych kontekstach, że wzdrygam się na myśl o tym słowie. A jednocześnie mam duży szacunek do osób, które o niego walczyły. Ale chyba samo hasło polskość już jest tak przekręcona, że jest mi trudno się z tym słowem identyfikować. Co nie zmienia faktu, że o tę przestrzeń tutaj, o ten kawałek ziemi mam zamiar dbać.
Dla mnie osobiście, szczególnie też jako osoby, która nie mieszka aktualnie w Polsce, coś, co mnie najbardziej jakoś zakotwicza w polskości, jest język i kultura. I myślałam sobie właśnie o polskości w sposób muzyczny. Jakie piosenki dla mnie opisałyby tą polskość najlepiej? I byłaby to Maria Peszek, Sorry Polsko, oraz Kazik, Coście i tutaj słowo uczynili z tą krainą. I również taką Hemingway, piosenka Panie to wyście. I dlatego jak chcę sobie właśnie, jak mam taki dzień tęsknoty za Polską, to sobie te piosenki tutaj wrzucam. Nie napawa mnie to zawsze zbyt pozytywnym tutaj postrzeganiem rzeczywistości, ale jednak klimat polskości do mnie się wkrada, a jak wiadomo, przynajmniej ja tak to odczuwam, nie zawsze bywa to przyjemne uczucie. I chyba taka myśl na zakończenie, bo też myślałam sobie o Polsce jako o osobie i myślę sobie, że Polska potrzebowałaby solidnej terapii, ponieważ jest pacjentem straumatyzowanym przez minione epoki. I to nie tylko wojenne, ale też PRL-owskie, ale też i wcześniej. Ten pacjent o imieniu Polska nigdy nie miał czasu, żeby się pochylić nad tymi traumami w sposób, który byłby w jakiś sposób leczniczy, czy by mógłby jakoś załagodzić te traumy. Z mojego punktu widzenia to są bardziej takie rozdrapywanie tych traum. To się zdaje na ten moment polskością, ale wydaje mi się, że dla mnie najszczęśliwszym pojęciem polskości byłoby właśnie przekraczanie tych własnych traum, uczenie się z nich, pozbywanie się tego poczucia własnej wyższości i świetności, która w przedziwny sposób jest połączona z przeświadczeniem też o jakiejś takiej swojej niższości i że zawsze musimy za czymś gonić, za kimś gonić. Także mi trochę taka laurka, pocztówka z życzeniami wyszła z tej wypowiedzi, no ale tak to czuję.
Na koniec chciałabym przeczytać Wam jeszcze fragment zeszłorocznego posta z Instagrama Mariusza Szczygła, który został opublikowany przez pisarza właśnie w Święto Niepodległości. Na czym może polegać patriotyzm? Na przykład na sprzątaniu lasów i plaż, na selekcjonowaniu śmieci, na tworzeniu fundacji i organizacji pozarządowych, na poprawnym używaniu ojczystego języka, na klarownym wyrażeniu w języku polskim i angielskim, co Stanisław Lem dał światu, na uczeniu się na pamięć poezji polskiej, albo choćby jednego wiersza, traktatu moralnego Miłosza, na zdobywaniu rekordów w sporcie, na zapamiętaniu nazwisk kilku polskich artystów i umiejętnym rozpoznawaniu ich dzieł, na wiedzy, jaki polski malarz miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, na miłym odnoszeniu się do cudzoziemców, na budowaniu domów, które współgrają z zastanym otoczeniem, na niepaleniu plastikiem, na dbaniu o swój ogródek, bo suma wszystkich ogródków tworzy zadbany kraj, na nieoszukiwaniu na podatkach, na pomocy starym i schorowanym sąsiadom. Dziękuję wszystkim, którzy wysłuchali tego długiego odcinka do końca. Dziękuję pani Reginie za rozmowy, za pożyczenie jej przepięknie napisanych wspomnień, za wzruszenie. Dziękuję Stachowi za to, że po raz kolejny zaprezentował mi kawał historii w taki sposób, że nie mogłam przestać go słuchać, a muszę się przyznać, że zazwyczaj bardzo łatwo się rozpraszam słuchając historycznych wykładów. Bardzo dziękuję też wszystkim, którzy podzielili się z nami swoim osobistym rozumieniem patriotyzmu i polskości. Wiem, że nie było to łatwe zadanie. Jeśli czujecie, że chcielibyście coś dodać od siebie, czymś się ze mną podzielić, piszcie w komentarzach na Facebooku lub na kontakt@miastobrzmienie.pl. Przypominam też o premierze Historii Hiszpanii w pigułce Stacha Bujakowskiego. Słyszałam już nieco przedpremierowo i zapewniam, że jest ekstra. Uważajcie na siebie i słyszymy się za 2 tygodnie, 25 listopada.